Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z doktoranną Barzanową z Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o rolnictwie ukraińskim w czasie wojny i skończyliśmy na wątku, w którym no właśnie pojawił się ten element struktury, zmiany struktury zasiewów w tegorocznej kampanii siewnej ukraińskiego rolnictwa. Jak się zmienia ta struktura? Jak się zmieni?
Na początku zacznę od tego, że Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy ciągle podkreśla, że będzie zasiana maksymalna ilość terenów, maksymalnie możliwa ilość terenów. I w związku z tym była zmieniona i struktura zasiewów w związku z sytuacją obecną. I przede wszystkim na pierwszym miejscu stoi skoncentrowanie się na rynku wewnętrznym. Dlaczego? Ponieważ na samym początku wojny porty ukraińskie zostały zablokowane, czyli eksport został również zablokowany przez drogi morskie.
Czyli to wszystko, co się dzieje w basenie Morza Azowskiego, więc Morze Czarne, także zablokowanie portów oznacza, że no ta droga eksportowa
największa
zostaje,
droga,
największa właściwie, zamknięta.
Zamknięta. Tak jest. No, dostępny dla rolników w chwili obecnej został tylko transport kolejowy, za pomocą którego dziennie można przewozić jedynie 20 tysięcy ton. W chwili obecnej. Może coś się zmieni, ale mówimy o teraźniejszości. I drugie, wracamy do wątku, który pociągnęliśmy już trochę wcześniej. To drugi czynnik to rosnące ceny paliw. Z jednej strony zapewnienie tych zaopatrzenia tak. tych w paliwa, a również jeszcze cena dochodzi do tego. I rolnicy starają się na różne sposoby zmniejszyć zużycie oleju napędowego. Zwłaszcza korzystając z systemu zerowej uprawy roli. Trzeci czynnik to jest zminimalizowanie stosowania nawozów i środków ochrony roślin. Preferowane w związku z tym są uprawy, które potrzebują jak najmniej nawozów albo ich w ogóle nie potrzebują i środków ochronnych. Czwarty czynnik to obniżenie poziomu czasochłonności. Rolnicy skupiają się przeważnie na tych uprawach, które wymagają jak najmniejszego nakładu pracy. I wydzieliłbym jeszcze piąty czynnik, może piąty i szósty razem. To są problemy przechowywania i przetwarzania, ponieważ będą brane również pod uwagę będzie brane ryzyko przystojów w pracy zakładów przetwórczych, mających kluczowe znaczenie, szczególnie dla zbiorów kukurydzy i słonecznika, które są kulturami eksportowymi w większości, na 90-80% to są kultury eksportowe, czyli z tego powodu ich wielkość zasiewów tych upraw będzie mniejsza. I oczywiście, że wojna spowodowała znaczące zwiększenie objętości zasiewów zbóż spożywczych i kasz, w tym gryki, jęczmienia i grochu poprzez redukcję, jak powiedziałam, kukurydzy, a również soi.
To jeszcze chciałbym tutaj na chwilę zatrzymać się przy tych punktach, bo oczywiście ten eksport jest oczywiście pewnie w tej długofalowej perspektywie szczególnie niepokojący. Bo wspomniała Pani, że sytuacja jest cały czas dynamiczna. Oczywiście państwo szuka różnych dróg takich eksportowych. Oczywiście to wszystko jest na jakimś w jakiś sposób ograniczone siłą rzeczy, ale czy są rzeczywiście jakieś alternatywne możliwości szukania tych dróg eksportowych? No oczywiście słyszymy też także w mediach, że też i poprzez Polskę mają te kierunki gdzieś być uruchamiane. Jak państwo tutaj ukraińskie radzi sobie w tym zakresie? Gdzie szuka tych alternatywnych dróg?
Jak już zostało wspomniane, że porty na Morzu Czarnym i Azowskim zostały zablokowane i w związku z tym rząd, jak również brokerzy eksportowi szukają pilnie i opracowują jakieś nowe drogi lądowe, logistykę lądową przez Polskę, przez Rumunię oraz przez Węgry z dalszym wykorzystaniem również portów, które mają te państwa, portów Unii Europejskiej nad Morzem Czarnym i Bałtyckim. Ciekawe, że rozważano również i faktycznie od samego początku rozważano opcję aktywnej eksploatacji ukraińskich portów na Dunaju. I nawet pojawiły się takie artykuły, że poprzez te porty można byłoby eksportować około 1 milionu ton zbóż, przykładowo zbóż w ciągu roku. Ale na razie to tylko tak...
Jako propozycja i pomysł.
Tak, propozycja i pomysł, ale który rozważany prawie od pierwszych dni wojny. Wznowienie eksportu produktów rolnych jest oczywiście dla Ukrainy niezmiernie ważne, aby zapewnić dochody walutowe do budżetu państwa.
No właśnie, o tym też warto powiedzieć, bo ten handel zagraniczny to jest też dopływ zagranicznej gotówki,
tak,
której też Ukraina potrzebuje.
Dopływ gotówki, a to znaczy wsparcie ukraińskiej gospodarki, wsparcie ukraińskiej armii, czyli wszystko jest bardzo, bardzo połączone. Z jednej strony, jak już zostało wspomniane, my zapewniamy rynek, Ukraina zapewnia swój wewnętrzny rynek, a z drugiej strony, jeżeli nie ma eksportu, to ona nie radzi sobie dalej.
No tak, gospodarka jednak na tym cierpi, bo nie ma tego zastrzyku gotówki. W tej trudnej sytuacji oczywiście państwo ma też pewne instrumenty, jak rozumiem, które mogą wspierać i pomagać tej gałęzi gospodarki. No właśnie, z jakimi tymi instrumentami państwo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników, jak państwo ich wspiera w tym historycznie trudnym momencie.
Mm-hmm. Mogę jeszcze tak trochę pociągnąć poprzedni wątek i od razu przejść do kolejnego, że z jednej strony państwo opracowuje logistyki i tak dalej, ale jednocześnie, jeżeli porty nie zostaną odblokowane, to oczywiście eksport zmniejszy, drastycznie zmniejszy się eksport. Poleczono w chwili obecnej, że jeżeli tylko będzie eksport przez granicę zachodnią, to eksport będzie wynosił tylko 10% tej żywności, którą wysyłano wcześniej drogami eksportowymi. Czyli tam drogi są opracowywane. Z drugiej strony, jak państwo pomaga? Państwo włączyło się od samego początku. Z jednej strony wspierają sektor rolny poprzez przede wszystkim w kampanii siewnej. Został już uproszczony dostęp producentów rolnych do paliwa. To już wspomniałam.
Ale też były te właśnie obawy, że rolnicy nie zdążą, że no to wszystko siłą rzeczy się przedłuży i będzie miało wpływ.
Tak.
To się nie stało przynajmniej na tym etapie.
Nie stało. Te obawy były może przez pierwszy tydzień mniej więcej, a potem naprawdę fantastycznie sobie radzą. Tak, nie mają za dużo zapasów, ale jest ich wystarczająco sporo, żeby radzić sobie w tej trudnej sytuacji. Państwo również ułatwiło producentom dzierżawy komunalnych gruntów rolnych na okres wojny, co jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie z perspektywy otwarcia rynku ziemi rolnej. Potem rząd również uprościł termin powołania do wojska tych poborowych, które są niezbędni dla ważnych gałęzi ukraińskiej gospodarki. No i oczywiście zawsze chodzi o finanse również. Również rząd pomyślał i o finansowej części wsparcia. I w ramach takiego wsparcia ukraińscy rolnicy w czasie stanu wojennego oraz miesiąc po jego skończeniu mają prawo otrzymać kredyt do 60 milionów hrywń na 0%. A państwo swoją drogą gwarantuje bankom 80% zwrotu kwoty takiego kredytu w razie niemożliwości spłacenia takiego kredytu. I w sumie rząd przeznaczył na to 25 miliardów hrywń na takie preferencyjne pożyczki na przeprowadzenie kampanii siewnej, a na chwilę obecną ogółem banki wydali już 2 miliardy hrywń takich kredytów.
Państwo pomaga, wspiera, używa tych instrumentów, które pomagają ukraińskim rolnikom przetrwać ten najtrudniejszy moment, ale wspomniała pani doktor o otwarciu rynku ziemi rolnej. Myśmy rozmawiali kilka miesięcy temu na temat tej sprawy. To jest ta słynna ustawa z 2020 roku. Część jej elementów została wprowadzona od lipca ubiegłego roku. roku to też jest tak, że zdaje się do 2024 ona formalnie ma zostać, ma wejść w życie, ale myślę, że to też jest dobra okazja do tego, żeby powiedzieć, jakie są konsekwencje w tym okresie od 1 lipca, czyli mamy 9 miesięcy od wejścia tych części tych przepisów w życie. No i czy wojna coś tutaj zmieniła w tym zakresie?
Zmieniło to, że my nie możemy mówić teraz o 9 miesiącach, ponieważ liczba miesięcy, które można analizować, to gdzieś trochę więcej niż 7 miesięcy, tak? Czyli do 24 lutego tego roku. Co można wnioskować z sytuacji z otwarciem rynku ziemi? Po pierwsze, rynek gruntów otwierał się dość wolno. Naprawdę wolno ze względu na nieprzygotowywanie infrastruktury. Przede wszystkim to są złożoność procesu podpisania umów, a także niekompletne rejestry gruntów. Ponadto, i to ważne, ilość chętnych kupić ziemię była o wiele większa niż ilość chętnych sprzedać ziemię, ponieważ to...
Bo ja myślę, że też warto też przypomnieć, doprecyzować, że ustawa, która de facto wprowadzała możliwość wolnego obrotu gruntami rolnymi, co wcześniej było zakazane.
Tak, to wcześniej było ten zakazane, ale ponieważ obywatele Ukrainy są ludźmi, którzy są bardzo przywiązani do ziemi i szczerze mówiąc, wśród ekspertów były takie oczekiwania, że raczej ziemia nie będzie sprzedawana szybko, szczególnie za mało pieniędzy. Takie, to nie będzie. To właśnie rolnicy czekali na lepszą ofertę, a ci chętni kupić nie potrafili kupić, ponieważ nie było tyle oferty, nie było tak bogate. I w związku z tym pełne funkcjonowanie rynku rozpocznie się najprawdopodobniej za kilka lat, jak pan już wspomniał, od 24 roku. I myślę, że lepiej wrócić się do tego tematu po zwycięstwie Ukrainy, kiedy na pewno zmieni się również i prawodawstwo, ustawodawstwo ukraińskie, a również i system opodatkowania. Na pewno wojna wniesie sporo korektyw, aby tylko zwycięstwo było.
Oczywiście i do takiej rozmowy obiecuję, że wrócimy, ale jeszcze w takim razie oczywiście życząc Ukrainie i Ukraińcom zwycięstwa w tej wojnie, ale wracając do kwestii związanych z ukraińskim rolnictwem, no to w związku z tym, że też jak powiedzieliśmy, ma to sytuacja rolnictwa ukraińskiego ma przełożenie oczywiście na sytuację wewnętrzną, ale bez wątpienia też na sytuację na rynkach światowych, na sytuację w wielu państwach czy regionach, jak pani powiedziała, choćby o Afryce Północnej, na świecie, to właśnie o jakich konsekwencjach może być mowa, rzucając okiem na te dane, które mówią o tym, że choćby cena pszenicy na giełdzie w Chicago wzrosła od początku wojny, już zdaje się nawet blisko 70%. Te ostatnie informacje mówią o takich danych, więc jak ta wojna w Ukrainie może wpłynąć, pewnie już wpływa na rynek żywnościowy na świecie?
Przymusowe zmniejszenie obszaru zasiewów, o którym już rozmawialiśmy dzisiaj, i również problemy z eksportem płonów wpłyną przede wszystkim na negatywnie na zaopatrzenie państw Afryki, wspomnianej już Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu oraz Azji Południowo-Wschodniej, które importowały w znacznych ilościach produkty ukraińskie produkty rolne. Większość z nich to kraje najsłabiej rozwinięte lub o niskich dochodach i niedoborach żywności. Jeżeli mówić tak konkretnie o państwach, przykładowo, głównymi nabywcami ukraińskiej pszenicy były Egipt, Indonezja, Turcja, kukurydzy Chiny, Hiszpania, Holandia, jęczmienia Chiny, Turcja i Arabia Saudyjska. I oczywiście, że wymuszona gwałtowna redukcja eksportu produktów rolnych z Rosji i Ukrainy doprowadzi do wzrostu cen na produkty żywnościowe. Nie to, że doprowadzi, ona już doprowadza i nawet w Europie to już jest odczuwalne i chyba również już na rynku na rynku polskim, tak wewnętrznym, tak już jest to odczuwalne.
I dotnie to wszędzie, gdzie się praktycznie na całym świecie można przeczytać, są doniesienia, które mówią choćby o tym, że no dziś dostanie dużej ilości oleju słonecznikowego jest ogromnym problemem. To są takie konkretne rzeczy, które już dziś widzimy, które są konsekwencją działań wojennych.
Które oglądamy w mediach, tam przykład o tym oleju słonecznikowym również informacje z Turcji, także tam wszyscy skupają olej słonecznikowy i tak dalej. A tutaj nagle dowiadujemy się, jakie państwo kupują z Ukrainy te rzeczy. Oczywiście wcześniej ten temat był tak chyba na drugim planie, może nawet na trzecim, no a kiedy takie problemy już wojny...
To jest z wydarzeniami o takim znaczeniu strategicznym, że być może w takim codziennym, normalnym funkcjonowaniu nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak pewne ważne są rzeczy i od których jesteśmy też jako świat uzależnieni. W sytuacji, kiedy danych surowców, danych produktów zaczyna brakować, no wtedy widzimy, skąd one się biorą, dlaczego sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. Dostrzegamy pewne mechanizmy, których na co dzień nie zauważaliśmy.
Tak, no niestety albo stety tak jest i to wszystko może doprowadzić do kryzysu globalnego żywnościowego. Rzeczywiście to jest bardzo, bardzo realne taka droga i obejmie on co najmniej setki milionów ludzi i może ostatecznie doprowadzić do w najbiedniejszych krajach świata do takich do głodu, potem do zamieszek, a co dalej idzie, zwykle co dalej idzie, masowe migracje, której skutków doświadczą kraje mniej dotknięte kryzysem żywnościowym.
Czyli takie sprzężenie zwrotne tych wydarzeń wydaje się być nieuniknione, chociaż no oczywiście świat zachodni, świat bogatszy też odczuje za chwilę pewnie jeszcze mocniej konsekwencje związane właśnie z problemami rolnictwa ukraińskiego, ale świat zachodni za to po prostu zapłaci więcej. Ten świat biedniejszy no, może się mierzyć z dużo poważniejszymi skutkami.
Tak. Świat zachodni po prostu będzie zmuszony wydawać więcej pieniędzy za towary, które wcześniej kosztowały mniej. No właśnie świat taki mniej rozwinięty, mniej bogaty, to on będzie mierzył już z poważniejszymi problemami związanymi z brakiem po prostu produktów.
Oczywiście wszystko uzależnione od rozwoju sytuacji na Ukrainie, o tym, jak to wpływa na nie tylko na ekonomię i gospodarkę Ukrainy, ale także całej Europy i całego świata. Dziś rozmawialiśmy z panią doktor Anną Barzynową z Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. I za tę rozmowę bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał, a Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.